Dzień dobry, słuchają Państwo podcastu Filmowa Migawka, Sławomir Kalwinek, tym razem z Muzeum Kinematografii w Łodzi, gdzie za moment, bo właściwie za kilkadziesiąt minut odbędzie się premiera filmu reżyserii Andrzeja Sapi pod tytułem Zmontowane życie Lidii Z. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Zapraszam serdecznie.
To jest podcast WFO.
Dzień dobry jeszcze raz, Sławomir Kalwinek z Andrzejem Sapiją w holu przed kinem studyjnym Kinematograf. Już za chwileczkę twój film dokumentalny o Lidii Z. Może zacznijmy od tego, czego nauczyła cię Lidia Zom?
To jest podcast WFO.
Lidia Zom jest wybitną montażystką. Należy do takiego grona klasyków polskiego montażu filmowego. Napisała nawet książkę wiele lat temu, którą kupiłem, przeczytałem i też wykorzystywałem w swoich zajęciach jako pedagog, więc można powiedzieć, że nauczyła mnie wiele lat temu pewnych elementów montażu filmowego. Ale domyślam się, że pytanie jest związane z moją pracą nad filmem, którego bohaterką jest Lidia Zom.
Pytanie było ogólne, bo przecież Lidia Zom też była w jakimś sensie twoją przyjaciółką.
Tak. Znamy się wiele lat i takim bezpośrednim powodem naszych kontaktów był jej nieżyjący mąż i współtwórca, bo razem Kazimierz Karabasz z Lidią Zom zmontował właśnie prawie wszystkie swoje filmy, chyba poza jednym lub dwoma. Więc te kontakty były bardzo długie. Czego mnie nauczyła? Pewnego dystansu, spokoju, takiej powściągliwości, nieuleganiu przesadnym emocjom i złudzeniom i takim przywiązywaniem jakiegoś zbyt dużego znaczenia do kariery, nagród. Właściwie skupienie się na tym, co jest sensem, istotą naszej twórczości, więc takie no właśnie tego. No to ona sama, myślę, że to była postawa, która była wspólna z postawą jej męża i Kazimierza Karabasza, że oni mieli wspólnie taką pewnego rodzaju powściągliwość. A w jej wypadku to się wzięło też z tego, że ona jest protestantką.
No, jest taka, to bardzo dokładnie opisane w filmie.
Tak, jest ten wątek w filmie. Więc tak, to są takie elementy.
Może powiedzmy najpierw, kim jest reżyser filmu, montażysta, no i chyba też producent, jak rozumiem.
Tak.
Czyli Andrzej Sapija. Jesteś reżyserem, jesteś pedagogiem, jesteś plastykiem, jesteś historykiem, prawda? Ja tutaj sobie zapisałem, bardzo dużo masz tych tytułów. Ukończyłeś historię na Uniwersytecie Wrocławskim, studiowałeś we Wrocławiu na ASP. Jesteś absolwentem Wydziału Reżyserii Łódzkiej Filmówki. Jesteś również pedagogiem.
Od wielu lat,
tak. Od wielu lat zajmujesz się filmem dokumentalnym.
Także miałem epizod z Uniwersytetem Warszawskim. No tak, tak.
A Lidia Zom, to tak jak wspomniane, tutaj już było przed momentem, wdowa po Kazimierzu Karabaszu, czyli można powiedzieć, że fundatorzy szkoły dokumentów w Polsce, tak zwanej szkoły Karabasza, dokumentu obserwacyjnego, montażystka, też studiowała reżyserię, choć nie została dyplomowaną reżyserką.
Dostała dyplom.
A, przepraszam.
Po wielu latach dostała dyplom. Dokładnie nie pamiętam, w którym to było roku, to chyba były lata 80. albo nawet 90. I podstawą dyplomu była jej jakby cała twórczość, czyli dorobek, który zrobiła. Także dyplom szkoły naszej ma.
Montowała z Kazimierzem Karabaszem, z Krzysztofem Kieślowskim i z wieloma innymi twórcami uznanymi szeroko na całym świecie. A film, który zrobiłeś ponad godzinę, godzina 20, jeżeli się
nie mylę. Nie, 70 minut.
70 minut. No, pokazuje bardzo dokładnie jej całą życiową, całe jej życie, można powiedzieć. Tak zawodowe, jak i prywatne.
Tak.
No to jest bardzo bogata osobowość. Ja szczerze mówiąc nie byłem przygotowany na to, kiedy zabierałem się za oglądanie tak zwanego preview, czyli tej takiej wersji jeszcze nie do końca ekranowej, tej, którą się pokazuje informacyjnie. Bo za chwileczkę będzie tutaj można zobaczyć wersję już
tak,
ekranową.
Ja zastanawiałem się, bo zawsze się zastanawiamy nad wyjściowo. Mamy bohatera i oczywiście jest pytanie, do jakiego stopnia pokazujemy go w jego przedziale życia, czy całym, czy skróconym, czy koncentrujemy się na jakichś istotnych epizodach, na pracy. Ja doszedłem do wniosku, że ona jest przedstawicielką zawodu, który jest zawsze w cieniu. To są montażyści, montażystki. No teraz może już to się zmieniło, bo nawet jest już kategoria Oscara za montaż. Kiedyś tego nie było. Są już też i w Polsce nagrody za montaż, ale to jest historia ostatnich lat, a przez wiele, wiele lat oni zawsze byli gdzieś w jakimś ukryciu. Wiadomo było, jakie to są nazwiska, ale właściwie nic więcej się o nich nie wiedziało, więc dlatego podjąłem decyzję, żeby pokazać ją w takim pełniejszym wymiarze. A poza tym, no, wtedy, kiedy zacząłem pracę z panią Lidią, to ona już nie była czynna zawodowo. Bo oczywiście, gdyby montowała jakiś film, to prawdopodobnie bym gdzieś się skupił na tej pracy i ta praca byłaby takim głównym jakimś elementem. Ale niestety już nic nie robiła, więc praca odpadła i miałem do dyspozycji właściwie jej przeszłość. I z jakimś takim smutkiem, no nie chcę powiedzieć ze zdumieniem, że skonstatowałem, że właściwie ona jest jedyna z tego pokolenia, bo nawet myślałem o tym, żeby w tym filmie wystąpili ludzie, z którymi pracowała, ale już nikt nie żyje. I nawet w ostatnim momencie dotarłem do Marcela Łozińskiego, z którym ona zmontowała chyba 3 filmy, ale on niestety też umarł. I nie zdążyłem zrobić z nim tej rozmowy, więc to jest taki świadek świata, który przeminął. Także jeśli chodzi jakby w aspekcie pokoleniowym, ale także w aspekcie technologicznym, ponieważ ona montowała na taśmie. I to jeszcze na taśmie 35 mm, później jeszcze doszła 16, bo telewizja. I na samym końcu podjęła decyzję, ponieważ...
O przekrzczeniu się tak, na komputer.
Jeszcze takim jakby zmierzeniu się z tą nową technologią komputerową. Można powiedzieć, że odniosła sukces, bo opanowała ten program komputerowy i zmontowała ostatni film Kazimierza Karabasza, który jest szczególny, bo to jest film, który powstał w takiej technologii cyfrowej. Karabasz kupił kamerkę filmową i oni we dwójkę jeździli, prawda, w różne miejsca i robili film. Także no stąd jakby wyszła ta sprawa tego, żeby to pokazać w pewnym, jak gdyby takim większym wymiarze jej życia.
A czy ta świadomość, że filmujesz jedną z najbardziej rozpoznawalnych i znanych i jedną z najlepszych polskich montażystek wpływała jakoś na strukturę tego filmu? Na sposób pokazywania, bo kontakt miałeś bardzo dobry, przyjaźniąc się z małżeństwem Lidia Zon i Kazimierz Karabasz, bo przecież od lat ich odwiedzałeś i robiłeś filmy o nich, no, o Kazimierzu Karabaszu chociażby, to miał jakiś wpływ, że miałeś taką pewien rodzaj nieśmiałości w podchodzeniu do Lidii Zon?
Wpływ, to znaczy już do samej Lidii to już tej nieśmiałości nie było. Ta nieśmiałość była wtedy, kiedy zacząłem filmy, których bohaterem był Kazimierz Karabasz, ale właściwie na samym początku był projekt, który dotyczył jego i jej, czyli Kazimierz Karabasz i Lidia Zon. Był taki projekt osadzony na takim koncepcie, że oni są w montażowni, przeglądają filmy, które zrobili i snują różną...
filmowe dzieci.
I snują swoją opowieść, jak to robili, skąd się to wzięło, jak i tak dalej, i tak dalej. I niestety do tego filmu nie doszło, ponieważ ten okres przygotowawczy trwał tak długo, nie wiem, chyba ze 3 lata, to było związane z finansami, że już jak dostałem te pieniądze na ten film, to już Karabasz zachorował no, na tyle poważnie, że właściwie już nie było możliwe to, żeby robić z nimi. Więc wtedy powstał, więc wtedy już się jakby no, odpadła ta sprawa tego dialogu i więc skupiłem się najpierw na Karabaszu, a już później jak Karabasz odszedł, to pomyślałem, że właściwie też powinienem ją w jakiś sposób zapisać dla historii, dla potomnych, bo ma swój istotny udział w wielu filmach, takich kluczowych dla polskiej kinematografii. Nie tylko Karabasza, ale i Kieślowskiego.
Oczywiście. A ty uczysz od lat przecież w szkole filmowej filmu dokumentalnego, reżyserii filmu dokumentalnego. A czy sam miałeś z panią Lidią Zon też zajęcia, albo była twoją montażystką? Jak to było?
Nie. Myśmy nie mieli zajęć z Lidią. Mieliśmy zajęcia z Karabaszem, jak wiesz.
No tak.
Natomiast no, ja ją poznałem tak jak gdyby no, przy tej okazji, że zostałem współpracownikiem Kazimierza Karabasza, ale to był dosyć długi proces, zanim zostałem zaproszony do niej do domu i tam zaczęła się jakaś taka bliższa relacja między nami, więc to taki długi dystans.
A jak wyglądała ta sprawa narracji filmowej? Jak ją, że tak powiem, zaplanowałeś? Czy to też było takie planowanie jak to, które można zobaczyć w twoim filmie, co jest unikalną moim zdaniem sprawą, że Karabasz rozpisywał sobie takie partytury filmu dokumentalnego, takie plany realizował i rysował?
Dzień dobry.
Proszę wchodzić. Tak, to się nagrywa.
Ja już zrobiłem kilka czy kilkanaście filmów o różnych twórcach i trochę taką mam, nie chcę powiedzieć filozofię swojej twórczości, no ale taki punkt wyjścia niezmienny, że dopóki mam bohatera, który mówi, potrafi opowiedzieć o swojej twórczości, o swojej pracy i chce to zrobić, to ja na tym się skupiam. Prawda? Więc to też punktem wyjścia było to, że ja założyłem, że no musiałem to sprawdzić, że Lidia będzie w stanie sięgnąć daleko w przeszłość, do lat 60., 70., czyli to z pół wieku, żeby opowiedzieć o konkretnych filmach. To się w dużej mierze udało, chociaż no niestety ona już wielu rzeczy nie pamięta, takich szczegółowych, które dla nas są może takimi smaczkami filmowymi, ale generalnie rzecz biorąc jakby uniosła tą narrację także w wymiarze osobistym, rodzinnym, czyli opowiadając o swojej mamie, o swoim ojcu, który był bardzo znaną swego czasu postacią.
Fizykiem, prawda?
Fizykiem, astronomem, znaną z telewizji. Miał częste takie programy, wystąpienia w telewizji. Tam w moim filmie są fragmenty programu w Starym Kinie. On występował też w filmie Zanussiego Iluminacja, jako jeden z takich naukowców, którzy komentują pewne rzeczy. Także no, jak się zorientowałem, że oczywiście te zdjęcia, te rozmowy, to się były rozłożone w czasie, ich było kilkanaście. Przywoziłem panią Lidię do siebie do domu. Tam był komputer, telewizor, ekran, pokazywałem filmy.
Jeden z moich ulubionych ujęć, kiedy ona patrzy z taką radością albo zaciekawieniem, albo czasami nawet miłością na to, co pokazujesz jej, i wystają tylko oczy ponad krawędź to monitora.
Akurat, tak, to akurat były zdjęcia już u niej w mieszkaniu, bo pewne rzeczy ja jej pokazywałem, kiedy dostawałem tak sukcesywnie z telewizji czy gdzieś tam z wytwórni. To brałem swojego laptopa, jechałem do niej do mieszkania. To było świetne, to właśnie pierwsze, że ona po raz pierwszy jakby zobaczyła, jakby spotkała się z ojcem jakby na ekranie, bo udało mi się dostać z telewizji te fragmenty tego programu i to było wspaniałe. Tak, te oczy dużo mówią, tak.
A to jest w ogóle bardzo ciekawe, że ludzie, którzy zajmują się filmem, najczęściej zawsze siedzą po tej drugiej stronie ekranu, są twórcami, wybierają materiały, aranżują sytuacje, które potem filmują, nagle sami siebie widzą. I ja wtedy miałem takie uczucie, ojej, empatycznie się poczułem. Przecież ja też w jakimś sensie jestem właściwie w jej roli. Oczywiście nie chcę tutaj sobie niczego przypisywać, ale to postawienie się po drugiej stronie barykady tutaj było ciekawe dla mnie. Czułeś, że ona się czuje jakoś dyskomfortowo, albo może wręcz odwrotnie?
Nie, chyba nie. Ale miałem taki nawet pomysł, żeby jej pokazywać fragmenty i pytać ją jako ekspertki, czy to jest dobrze zmontowane, czy to jest dobrze ułożone. I zrobiłem taką próbę, pokazałem jej film w takiej wersji roboczej i spytałem, pani Lio, co pani by zmieniła? Nic. No więc krótka piłka, krótka rozmowa, więc jakby no, ten pomysł wypadł w naturalny sposób.
A jakie było największe wyzwanie w tym filmie dla ciebie?
To zawsze jest to samo, żeby stworzyć z bohaterem odpowiednią typ relacji. Tak? To znaczy, żeby on nie był skrępowany, nie był sztuczny, żeby był naturalny, prawdziwy. Także no, ta bariera w tym wypadku, jak się okazała, bo to nigdy, to zawsze jest pewną niewiadomą, nie wiemy, znamy człowieka nawet dłuższy czas. Wydaje się, że nasze relacje są no właśnie swobodne, naturalne, ale jak pojawia się to narzędzie, czyli kamera, to się zmienia. No w tym wypadku akurat się nie zmieniło, więc to było bardzo korzystne dla filmu. Natomiast no, te największe wyzwania były związane z jej pamięcią. Ale myślę, że na wymiar tego filmu i mogę powiedzieć tak, bo to jest dobre pytanie. Rzeczywiście chyba największym, jednym z takich kluczowych pytań było to, na ile jakby istota tego, o czym mówimy, czyli tajniki montażu i ta cała kuchnia montażu mogą być interesujące dla tak zwanego normalnego widza. Czy on z tego coś zrozumie, to raz, a poza tym, czy go to w ogóle zainteresuje? Więc trzeba było odpowiednio jak gdyby wyważać jakby udział tych wątków takich stricte warsztatowych, prawda, żeby one nie były zbyt hermetyczne i zbyt takie środowiskowe, prawda, że to będzie interesujące dla ludzi ze środowiska, ale przecież film robimy dla widzów, nie dla kolegów ze szkoły czy z wytwórni, więc tak, to było wyzwanie.
Za chwileczkę zacznie się premiera tego filmu, ale zanim się zacznie, to jeszcze musimy powiedzieć o tym, że też ja bardzo dziękuję za to,
przepraszam bardzo. Nie, państwo są moimi gośćmi.
Ja już myślałem, że są stare.
Właśnie już przychodzą goście powoli, więc kończymy naszą rozmowę. Ja tylko chciałbym powiedzieć o tych materiałach i o scenie, która jest nakręcona w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, tak, bo to jest też
dzięki
ważne
tobie
dla mnie.
Dzięki tobie.
I dziękuję tutaj w imieniu wytwórni, że mogliśmy się znaleźć w twoim filmie.
Tak, no to jest twój wkład w mój film. Czyli ta informacja, że jest taki stół montażowy, może nie dokładnie taki sam, ale jakoś zbliżony. I mogłem zrobić takie ujęcia, które bardzo dobrze, myślę, pokazują tą pewną jakby magię tego stołu, tego miejsca.
I zawodu.
Tak, także bardzo dziękuję. To było świetne.
To był podcast Filmowa Migawka.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wywiad. Sławomir Kalwinek, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Ja tylko przypomnę Państwu, że zapraszam do oglądania, do subskrybowania, lajkowania naszych produkcji. Zapraszam do wspierania Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, ponieważ to dzięki Państwu wsparciu my istniejemy. Zapraszam do korzystania z przepastnych zasobów archiwum WFO. Do usłyszenia, Sławomir Kalwinek i do zobaczenia.
To był podcast Filmowa Migawka.